Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W niezwykłym okresie roku z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dzisiejszy program zawierać będzie podsumowanie tego, co działo się w ostatnim czasie, ale nie zabraknie i refleksji związanych z całym rokiem. 14 grudnia na rewelacyjny koncert noszący tytuł Gwiazda na gwiazdkę zaprosiła do poznańskiej Auli Uniwersyteckiej Orkiestra Kameralna Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Pierwszą część wieczoru wypełniły świetnie wykonane metamorfozy Ryszarda Strausa, a potem swą ekspresyjną interpretacją wzięła nas we władanie Ewa Podleś w kantacie Ariadna na Naxos Józefa Haydna. A oto co solistka powiedziała do mikrofonu Ewy Mikołajewskiej.
Rozmowa miesiąca.
Pani zadebiutowała jako trzylatka. Kreowała pani postać smutku, czyli dziecka, Butterfly i Pinkertona, tak? Na scenie.
Tak, no powiedzmy, jak mnie pytają, kiedy pani zaczęła, jak mówię, że przed 60 laty, to mówię, nie, kiedy pani zaczęła na scenie, 6? Mówię, nie, 60. Ja właśnie całe życie spędziłam na scenie, to była rzeczywiście moja pierwsza rola i również ludzie byli bardzo poruszeni, bo kiedy krzyczała mama, 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 to wszystkie ciocie chórzystki płakały, ludzie na widowni płakali. No i tak już,
tak płaczą do dzisiaj.
Tak, nawet kiedy śpiewałam Włoszkę w Algierze, wesołe i komiczne, też płakali. Ja mówię, czemu pani płacze? Przecież to jest wesołe i radosne. Bo tak mnie to porusza. No cóż, każdy reaguje inaczej.
Ja tak sobie przeglądając jeszcze pani dokonania, wspaniałe, pomyślałam, czy jest w ogóle jeszcze jakaś scena operowa z tych takich najbardziej prestiżowych, czy sala koncertowa, w której jeszcze pani nie śpiewała, nie występowała i o której pani może marzy?
Powiem, że o niczym nie marzę specjalnie, naprawdę. Ja już właściwie w ogóle nie marzę o śpiewaniu. Mnie proszą w Stanach Zjednoczonych, błagają Elektrę w Houston. Teraz powinnam była pojechać do Nowego Jorku na festiwal w Caramore, śpiewać dialog karmelitek, ale odwołałam po prostu. Nie mam już siły, nie chce mi się jeździć na long distance, na te wielkie wyprawy, wielanaście godzin w samolotach, na lotniskach, jet lag, te zmiana czasu. Nie chcę już mi się, po prostu czuję się zmęczona i biorę to, co mam blisko, to, co jest mi wygodnie. I okazuje się, że wcale to nie jest jakieś takie nadzwyczajne, no bo teraz mi donoszą różni znajomi, że na przykład wybitny pianista Sokołow również zapowiedział, że nie będzie jeździł do Ameryki. Gary Colson zapowiedział ostatnio, że przestaje przyjeżdżać z kolei z Ameryki do Europy. Widocznie w pewnym wieku jest przesyt, zmęczenie tymi wojażami, jak również organizm jednak reaguje bardziej ekscesywnie na te wszystkie takie szoki, bo to jest szok. Jest to szok klimatyczny, czasowy, zdrowotny. Przecież po takim wyjściu z samolotu to przez cały dzień ja mam wrażenie, że mam za przeproszeniem w spodniach silnik pracujący. Gdzieś mi tam warczy. Ja czasami myślałam, pytałam męża, czy ja siedzę na jakimś silniku? Co tam jest w tej ławie? A tam nic nie było. Pusta drewniana ława, a we mnie dalej warczy te 15 godzin. No także i potem jak wyśpiewać, kiedy wszystko również warczy. Nie należy po prostu przesadzać, nie należy nadużywać. Przychodzi pewien czas, gdzie należy spokojnie, z dystansem, powolutku się dopasowywać do swoich możliwości, żeby się nie wygłupiać po prostu.
Woo!
Słuchaliśmy Toastu Ursiniego z Lucrezji Borgi Gaetano Donizettiego. Nagranie pochodziło z właśnie wydanej płyty Ewy Podleś i Filharmoników Poznańskich pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A teraz nie tylko o tym, co działo się w grudniu na Wybrzeżu. Konrad Mielnik.
No i proszę, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, kolejny rok już poza nami. Rok temu, kiedy pytano mnie o rok 2013, powiedziałem, że zaczął i zakończył się dla kultury źle. Na początku tego roku bowiem niespodziewanie zmarł Maciej Korwin, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, artysta i wspaniały menadżer w jednej osobie. Pod koniec grudnia natomiast pożegnaliśmy Wojciecha Kilara, jednego z największych kompozytorów, nie tylko przecież na miarę polską. A 2014? Mniej było smutków, a więcej, przynajmniej na Pomorzu, sukcesów. Udane tournée Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej w Chinach, nieco krótsze, ale również w Chinach występy Opery Bałtyckiej, kilka udanych festiwali, o ostatnim, czyli Gdańskiej Jesieni Pianistycznej mówiłem niedawno, szereg udanych koncertów, międzynarodowe sukcesy młodych, wręcz deszczem nagród obsypano m.in. kwartet fortepianowy ACME. Naprawdę jest z czego się cieszyć. Szczególne miejsce w tym zestawie zajmuje Jan Łukaszewski, jego Polski Chór Kameralny i Krzysztof Penderecki. Ten ostatni to nie tylko Jastrzębia Góra, do której przyjeżdża od blisko 50 lat i festiwal, którego jest patronem. To również Król Ubu w Operze Bałtyckiej i koncerty Polskiego Chóru Kameralnego właśnie. Zespół nagrał przecież wszystkie utwory wokalne a cappella Pendereckiego, nagrał znakomicie, a zadanie to bardzo trudne. Dokonał polskiego prawykonania, napisanej na zamówienie chórzystów z Lipska, tych od świętego Tomasza, jego Missa Brevis, która niedawno ponownie zabrzmiała w ramach liturgii w obecności kompozytora w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. A sam Jan Łukaszewski to oczywiście cieszący się ogromnym powodzeniem festiwal Mozartiana w Oliwskim Parku, znakomite koncerty w Polsce i za granicą, w sobotę, 20 grudnia, m.in. świetny Mesjasz Händla w Gdańsku. No i plany. Plany naprawdę imponujące. Mam nadzieję, że wszystko uda się zrealizować. A czegóż życzyć muzyce, kulturze w roku 2015? Na pewno pomysłów i na pewno środków. W myśl zasady, że pieniądze przeznaczone na kulturę w niewystarczającej ilości są po prostu pieniędzmi zmarnowanymi.
Oby zrealizowały się oba pomysły Konrada Mielnika, a Polski Chór Kameralny z cholekantorum Gdańskim pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego wprawdzie zarejestrował płytę z churalnymi utworami Krzysztofa Pendereckiego, ale my sięgamy do stosownego do tego czasu, w którym się znajdujemy, utworu, czyli kolędy w interpretacji tego zespołu w opracowaniu Macieja Małeckiego.
Powitajmy Panu Jego i Maryję, Matkę Jego, powitajmy.
Polski Chór Kameralny spowodował, że poczuliśmy się świątecznie, a teraz powracamy do tegorocznego festiwalu Poznań Barok, który wprawdzie skończył się w listopadzie, ale koncertem, suplementem zakończył się tak naprawdę 9 grudnia, gdy zagrała European Union Baroque Orchestra. To zespół składający się z młodych ludzi, którzy zostali wyłonieni drogą eliminacji. Orkiestrę prowadzi ceniony duński dyrygent i klawesynista Lars Ulrik Mortensen. Czy jest pan zadowolony z młodych ludzi? Bardzo. To bardzo szczególny typ działalności, bowiem European Union Baroque Orchestra każdego roku to właściwie zespół kształtowany na nowo. Prawie wszystkie orkiestry, które znam, mają dość stały skład, a my wymieniamy muzyków każdego roku. I trzeba także podkreślić, że pozostaje bardzo krótki czas, aby wszyscy poczuli się zespołem i oczywiście, aby tym ludziom przekazać możliwie jak najwięcej muzycznych uwag. W tym roku jestem bardzo zadowolony z orkiestry. To świetni ludzie, z którymi przeżyliśmy piękny czas. Na ten rok przygotowaliśmy 4 różne programy z kilkoma różnymi dyrygentami. Bowiem celem UBO jest pokazanie pracy nie tylko z jednym prowadzącym zespół liderem, lecz chcemy, aby oni brali udział także w projektach prowadzonych przez liczne indywidualności posiadające różny sposób widzenia, jeśli chodzi o podejście do prezentowanych programów. Na przykład Rachel Porter, angielska skrzypaczka, przygotowała w listopadzie program składający się z utworów Vivaldiego oraz muzyki włoskiej. Teraz mamy wieczór francuski, a w styczniu będziemy przygotowywali program handlowski. Staramy się więc podchodzić do tego tak, aby ukazać różne aspekty muzyki i zawarte w niej kontrasty. W tym roku drugi obój i skrzypaczka reprezentują Polskę. Każdego roku mamy jedną lub więcej osób z waszego kraju. A w tym roku, jak liczyłem, mamy reprezentantów 15 czy 16 krajów w orkiestrze. Wybrał pan bardzo interesujące utwory, między innymi Jeana Philippa Rameau. Tak, muszę wyjaśnić, że wyboru utworów, które dziś wykonujemy, dokonałem osobiście, bo oczywiście nie istnieje kompozycja La Création du Monde francuskiego twórcy. Ale wybrałem fragmenty z 3 czy 4 jego oper, które opowiadają o naturze lub dosłownie o stworzeniu świata. Jest to na przykład uwertura do Zeiss, która właśnie posiada taki temat. I sądzę, że udało nam się ukazać suitę o dużym ładunku dramatycznym i bardzo ciekawym przebiegu muzycznym. Muzyczny Śląsk w ostatnich tygodniach koncentrował się na dwóch ciekawych cyklach poświęconych muzyce amerykańskiej, to w nowej siedzibie NOSPR-u w Katowicach, oraz zorganizowanym przez Akademię Muzyczną festiwalu Brand New Music, na którym gościli już wybitni kompozytorzy, w tym roku Helmut Lachenmann. O przebiegu tej imprezy mówi Bartłomiej Barwinek.
Rzadka to sposobność móc mówić o muzyce współczesnej przy pomocy jasnych kategorii formalnych i estetycznych oraz skutecznie wynajdywać dla rozległych jej obszarów wspólne mianowniki. Świetną po temu okazją stał się festiwal Brand New Music, odbywający się w dniach od 2 do 5 grudnia bieżącego roku w Katowickiej Akademii Muzycznej. Idea tego wydarzenia realizuje się poprzez konfrontację najnowszej, głównie polskiej, twórczości kompozytorskiej z dziełami gościa specjalnego, w roli którego tym razem wystąpił Helmut Lachenmann, jedna z najbardziej prominentnych postaci muzyki XX i XXI wieku. Mimo radykalnej postawy artystycznej, która w ciągu dziesięcioleci stała się znakiem rozpoznawczym niemieckiego kompozytora, spotkania tak z lachenmanowskim światem dźwiękowym, jak i z nim osobiście, ukazały osobowość niezwykle bogatą i otwartą. Siła jego talentu nie pozwoliła chyba nikomu przejść obok niego obojętnie. Można było tego doświadczyć w Trio Fluido czy Mouvement Forder Erstarrung na orkiestrę, gdzie ponad pozornie chaotycznie rozsypanymi fragmentami materii panuje żelazny nerw dramaturgiczny. Zupełnie wyjątkowe wrażenia pozostawiły natomiast dwie kompozycje fortepianowe: Ein Kinderspiel, wykonany przez samego Lachenmana, oraz Serenade z pieczołowitością i zaangażowaniem zaprezentowana przez Stanisława Brąboszcza. Pierwszy z utworów, widocznie odwołujący się do szumanowskich miniatur, frapował dość rzadką w dzisiejszej muzyce wyrazistością charakterów poszczególnych części. Drugą kompozycję piętnuje natomiast dynamiczna walka skrajności dźwiękowych, od gwałtownych klasterów po ledwo wyczuwalne brzmienia rezonansowe. Na tym tle ciekawie wypadły, dokonane przez Szymona Bywalca i Orkiestrę Muzyki Nowej, prawykonania utworów innych kompozytorów. W Sorgente Joanny Szymali jego wyznacznikiem jest barwna, staranna instrumentacja. W Ho-O Krzysztofa Gawlasa subtelność harmoniki mikrotonowej, która znalazła tutaj zastosowanie w inspirowanej muzyką dalekowschodnią estetyce wybrzmiewania. Dużym zaskoczeniem w kontekście twórczości Sławomira Wojciechowskiego musi być zaś jego A Matter of Choice. Spośród propozycji koncertu muzyki elektroakustycznej na uwagę zasłużył The Fall na akordeon i live electronics Przemysława Schellera. Na wpół ironiczny koncept Spin Out na kontrabas i live electronics Jarosława Mamczarskiego osadził się natomiast na stopniowym przejściu od obrazu szorstkiego i szmerowego do eterycznej kantyleny instrumentu solowego. Podczas Brand New Music udzielono głosu także studentom, adeptom sztuki kompozytorskiej, poświęcając im osobny wieczór. Obiecującymi jawiły się w szczególności dzieła Wojciecha Michno i Krzysztofa Wyglądacza. Zakończony festiwal bez dozy przesady należy uznać za jedno z najbardziej udanych przedsięwzięć tego typu, jakie miały miejsce ostatnio w naszym regionie. Obecność niekwestionowanej osobistości muzyki współczesnej, stosowna i nieprzeciążająca ilość koncertów oraz spotkań z kompozytorami, czy przede wszystkim możliwość zestawiania i porównywania nieraz skrajnie odmiennych twórczych doświadczeń artystów, przyczyniają się do wzrostu znaczenia owego cyklicznego wydarzenia.
I znowu poczujmy się świątecznie za sprawą kolędy w wykonaniu Kameraty Silesii, czyli śpiewaków miasta Katowice pod dyrekcją Anny Szostak.
Oh,
Filharmonia Poznańska zaprosiła na koncert kończący rok stulecia urodzin Andrzeja Panufnika. Jego gościem specjalnym była żona kompozytora Lady Kamila Panufnik, natomiast koncert skrzypcowy twórcy wykonał Aleksander Sitkowiecki, pochodzący z rodziny tych Sitkowieckich. Staram się o tym myśleć. To najprostsza odpowiedź na pytanie, jak się żyje z takim nazwiskiem. Ponieważ otoczony jestem od wielu pokoleń w mojej rodzinie wieloma wspaniałymi muzykami, którzy nie tylko służą mi poradą, ale stanowią dla mnie wielkie wsparcie. A wszyscy pamiętamy przecież o nieżyjącym już Julianie, ale także jest Bela czy Dimitri. Muszę także wspomnieć o mojej matce, dzięki której zostałem skrzypkiem. Ojciec bowiem był swego rodzaju czarną owcą w rodzinie. Jako gitarzysta rockowy w latach 80. nawet odwiedził Polskę z zespołem Autograph. Często chwalił się, pokazując mi plakat z tamtych czasów z jakiegoś wielkiego polskiego rockowego festiwalu. Najważniejsze jednak w tym względzie jest to, aby skupić się na sobie, co jest celem mojego działania. Przy czym mam świadomość tego, skąd się wywodzę. Julian, mój stryjeczny dziadek, zmarł tak przedwcześnie, choć pozostawił po sobie wielką schedę, którą próbujemy razem z rodziną chronić i popularyzować ją także dzisiaj. Staram się również utrzymywać kontakt także z innymi członkami mojej rodziny. Bela często służy mi radą i wskazówkami edukacyjnymi. W końcu przypomnijmy, że to laureatka konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Również Dimitri, który mieszka w Londynie, pracuje ze mną. Obecnie może nieco rzadziej, ale przynajmniej raz do roku staramy się organizować wspólny projekt. Jest to osoba, która ma dla mnie ogromne znaczenie, również ze względu na to, iż opiekował się mną od 9 roku życia. Chciałbym również zaznaczyć, że ostatnio Dimitri przyznał się, że nie jest najważniejszym skrzypkiem w rodzinie. Mianowicie to ja byłem pytany, czy jestem spokrewniony zwykle z Dimitrim. A ostatnio ta tendencja się odwróciła i to jego zapytano, czy czasem nie jest spokrewniony z Saszą Sitkowieckim. No to dobry krok. Bela Dawidowicz. To, co mnie uderzyło, gdy usłyszałam Saszę Sitkowieckiego, to ciepło wykonania, znakomita technika i pewne instynktowne uczucie przynależenia do muzyki, którą się w danym momencie wykonuje. Thank you. Słuchaliśmy finału z koncertu skrzypcowego Andrzeja Panufnika. Grał Aleksander Sitkowiecki wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Koncert ten był retransmitowany 19 grudnia na antenie radia Deutschlandkultur Radio w Berlinie. Koszalińska Filharmonia gościła mieszkającego od 12 lat w Singapurze kontrabasistę Jacka Miruckiego. Z muzykiem i jego żoną rozmawiała Maria Słowik-Tworek.
Jest to włoski instrument z XVIII wieku, chyba koniec XVIII wieku, oparty na szkole Guarneriego. Udało się go kiedyś znaleźć w Krakowie jakiemuś lutnikowi, po czym on sprzedał moim rodzicom i dzięki temu jestem w posiadaniu, szczęśliwym posiadawcem tego instrumentu.
Właśnie ten pierwszy instrument, ten dobry pierwszy instrument historyczny towarzyszy panu we wszystkich podróżach, prawda? Podobno jest troszeczkę mniejszy niż przeciętny.
Tak, ale różnicy takiej dużej nie ma. Weźmy centymetry, węższy, 2 centymetry, więc to nie jest jeszcze tak duża różnica. On był troszeczkę inaczej zbudowany, jako że starszy, bardzo nisko struny opuszczone do przedniej deki. Zrobiliśmy to chyba 12 lat temu, dałem zrobić. Potem jeszcze raz poprawiliśmy 8 lat temu, że po prostu to była wysokość taka standardowa. Po prostu łatwiej się gra, lepiej się gra. Poza tym wielkość no jest prawie 3/4, on brzmi inaczej. A poza tym jeszcze mniejsze są instrumenty. Ja na przykład mam rzeczywiście taki 5/8. I to nie wiadomo, jak to powiedzieć. Czy to jest 1/2 instrument, czy to jest 3/4, czy to jest... Rzeczywiście to jest coś pośrodku. Mały, przyjemny, bardzo ładnie się rozchodzi dźwięk. Bardziej wiolonczelowy jeszcze więcej.
Słyszałam, że ma pan całą kolekcję właśnie kontrabasów.
No zgadza się. Może to nie jest aż tak duża kolekcja, ale po prostu bardzo lubię instrumenty, a szczególnie kontrabasy. I w związku z tym, jak jest jakiś dobry instrument, staram się go kupić, bo mi się bardzo podoba. Nie zawsze finanse na to pozwalają, no tak jest po prostu życie. Czasami trzeba poczekać, a czasami może uda się kupić trochę później.
Na te instrumenty wielkie to ma pan chyba specjalny pokój.
Mamy specjalny pokój u nas w domku przeznaczony. 5 czy 6 kontrabasów będzie mogło wejść, więc to już będzie jakieś takie pokaźne miejsce z instrumentami. Chociaż na razie cały czas chyba mój pierwszy instrument, który mam, to właśnie ten najstarszy, to ten taki włoski. A poza tym te niemieckie i ewentualnie francuskie instrumenty. Jeszcze jeden Włoch z XIX wieku, którego bardzo cenię. Tak to jest kolekcją. I zawsze się chce, żeby była coraz większa. Chociaż moja żona mówi, że w zasadzie już jestem trochę chory. Za dużo instrumentów, bo nie ma miejsca na nic.
Bo to tak jest, jak się zacznie kolekcjonować, to się szuka ciągle czegoś nowego.
To jest pasja nieskończalna. Właściwie każdy nowy instrument, każde nowe doświadczenie rodzi następną potrzebę znalezienia czegoś innego. Czegoś, co da inne właściwości brzmieniowe. Coś, co uda się wydobyć z drewna, czego nie udało się wydobyć dotychczas. I jest to coś, co myślę, musimy się pogodzić z tym, że ta kolekcja będzie się powiększała i trzeba będzie wkrótce przeznaczyć na nią pewnie drugi pokój.
Kontrabas ma wielu sympatyków i to już od kilku stuleci. W paryskim czasopiśmie z roku 1878 napisano, że wielką namiętnością do kontrabasu cieszył się książę Wilhelm Maurycy Sasko-Merserburski i miał taką pasję do kontrabasu, że w zamku jego była wielka sala napełniona tymi instrumentami. No a w środku widać było ogromny kontrabas, prawdziwy monstrum, na którym chcąc grać trzeba było drabiny. Wielu cudzoziemców odwiedzało księcia w Merseburgu, który był bardzo gościnny i dobrego humoru. Każdemu gościowi grał na kontrabasie kilka kawałków, które trzeba było słuchać i oczywiście chwalić. Czy pan także tak robi właśnie?
Raczej nie mam tego oktobasu tak dużego. A w zasadzie taki oktobas znajduje się w Wiedniu. To jest zrobiony przez francuskiego lutnika Wajoma. I to jest około 3 metrów, ja myślę, ten instrument wysokości. Zupełnie inne struny są, zupełnie inny smyczek i gra się tam klapami. O oktawę niżej niż kontrabas. Jest to oktobas. Bardzo ciekawy instrument.
Thank you.
Tak na kontrabasie zabrzmiał fragment z opery Mojżesz w Egipcie Giacchino Rossiniego. Grał Jacek Mirucki. Po raz drugi Radio Merkury zaprosiło na specjalny przedświąteczny koncert 21 grudnia do Auli Uniwersyteckiej, gdzie zabrzmiały trzy kantaty z Weihnachts Oratorium Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu poznańskiego chóru chłopięcego i Arte dei Suonatori pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. W gronie solistów znalazła się Angielka Ruby Hughes, która nie tylko dzieli się wrażeniami po koncercie, ale także opowiada o swoich kontaktach z Arte dei Suonatori. Trzy lata temu mieliśmy wspólny koncert w Londynie z Arkiem i Arte dei Suonatori. Także występowaliśmy w Polsce i miałam okazję bliżej poznać primariusza tego zespołu. Zafascynował mnie swoją miłością do muzyki, oddaniem, z jakim ją wykonuje, i zaraził mnie uczuciem do muzyki dawnej.
Early music, it was very inspiring for me to work with them.
Tak się narodził pomysł wspólnej płyty?
Tak mi się wydaje. Martin Jester był zafascynowany utworami Hassego i Vivaldiego i bardzo chciał nagrać płytę. Bardzo ważnym także dla mnie faktem było zaproszenie ze strony Arte do współpracy. Tak się złożyło, że muzyka bardzo mi odpowiadała. No i była to dla mnie prawdziwa przygoda śpiewać Vivaldiego i Hassego. Dzieła różniące się bardzo stylistycznie, ale charakteryzujące się wielką miłością do muzyki. To również bardzo religijne utwory, co okazało się łatwiejsze do wykonania w okresie świątecznym. Zresztą tak łatwo w tej chwili można ulec wszystkim zakupom, całej bieganinie, a dla mnie najważniejsza jest historia Jezusa i cały wymiar religijny świąt Bożego Narodzenia. Tak jak poświęcił życie dla ludzi i uradował nas swym zmartwychwstaniem, to dla mnie najważniejsze. A Salve Regina, to właśnie w tej muzyce mamy piękne obrazowe przeżycie radości Marii.
A jakie wrażenia po dzisiejszym wykonaniu?
To był dla nas niezwykły czas spędzony na scenie, szczególnie dla mnie, bo ja po raz pierwszy wykonywałam czwartą i piątą kantatę, a więc stanowiło to poważne wyzwanie, szczególnie ta aria z echem, którą tak pięknie wykonywał chłopiec z chóru. To była szczególna radość i przyjemność śpiewać z nim i pięknym towarzyszeniem oboju. Jest coś niezwykłego w muzyce Bacha, coś duchowego. I chociaż jest ona niezwykle trudna do wykonania, to kiedy się ją dobrze zagra, wykona, tę duchowość każdy może odczuć. Ona otacza nasze ciała. Jedynie, co możemy zrobić, to całkowicie otworzyć się na jej działanie. Dlatego było to niezwykłe doświadczenie móc dzielić to odczucie także z muzykami z Arte dei Suonatori. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. Wspaniale byłoby ponownie zetknąć się z orkiestrą i znowu z nią pracować. Tym bardziej, że zbudowaliśmy wyjątkową więź artystyczną. Są mi bardzo bliscy. Po prostu kocham ich braterską miłością. I chociaż nie mówię po polsku, to odczuwam tę niezwykłą więź. I gdyby ponownie pojawiła się możliwość współpracy, to byłaby ona naprawdę prawdziwym błogosławieństwem. A ja jestem pewna, że w przyszłości będziemy mieli także okazję do współpracy.
I feel a very strong connection with them, and if we have the opportunity to perform again, it would be a real blessing.
Du bist ein Gott für mich.
Słuchaliśmy arii Flüst mein Heiland, Flüst soll allein z czwartej kantaty z Weihnachtsoratorium Johanna Sebastiana Bacha. Śpiewała Ruby Hughes. W koncercie przedświątecznym prezencie Radia Merkury dla słuchaczy wziął także udział szwedzki solista Martin Vanberg. Aktualnie jest to mój szósty kraj, który odwiedziłem w grudniu. Najczęściej po to, aby wystąpić w oratorium na Boże Narodzenie i w Handlowskim Mesjaszu. Byłem więc w Niemczech, Norwegii, Danii, Szwecji. Zawsze w takich okresach przedświątecznych organizuje się tego typu koncerty, głównie przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Niezależnie od tego również działam jako śpiewak operowy. Najczęściej uczestniczę w projektach oper barokowych, głównie Händla, ale nie stronię także od muzyki współczesnej, kompozycji Strawińskiego, Britena i innych twórców.
A jeżeli opera, to jakie opery, jakie partie w tych operach?
Tak jak wspomniałem, Händel, lecz także już miałem okazję śpiewać Rossiniego i niektóre opery Mozarta. Właśnie do dzieł czasu baroku głównie przeznaczony jest mój głos. Bardzo lubię utwory tego okresu. Współpracuję również z licznymi zespołami, ponieważ jestem wolnym strzelcem. Na przykład jest to koncerto Kopenhagen, ale także współpracuję z mniejszymi ansamblami. Często jestem także zaproszony jako solista do koncertów ze skandynawskimi orkiestrami symfonicznymi.
But also the symphony orchestras in Scandinavia mostly.
A jakie ma pan plany na rok przyszły? Czy też będzie to głównie muzyka dawna?
Mam w planach być może projekt z operą Haydna. Również mamy zaplanowane koncerty z Ottavio D'Antona i Akademia Bizantina. Odbędą się one w Polsce, w Krakowie i we Włoszech. Będziemy prezentować mszę Hamol, pasję według świętego Jana oraz Jeftę Georga Friedricha
Handla.
A kontakt z Arte dei Suonatori?
It's my first time
to mój pierwszy kontakt z Arte dei Suonatori i to wielka frajda być po raz pierwszy w Polsce. Nadrobię to dwiema wizytami w przyszłym roku, ale teraz jestem szczęśliwy z pobytu tutaj w tej ślicznej sali. Jestem pewien, że będzie to po prostu urokliwy koncert. Radujmy się, tak brzmi pierwszy chór Jauchzet Frohlocket auf Preisend die Tage z pierwszej kantaty z Weihnachtsoratorium Johanna Sebastiana Bacha. Tak 21 grudnia zaprezentowali ten utwór poznański chór chłopięcy i Arte dei Suonatori. A za uwagę dziękuję już Państwu Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.
Thank you.